dzisiaj tak jakby będę szybko jechał, także ja będę skracał po prostu pewne rzeczy, dlatego że te słowo, które dzisiaj powiem, ono będzie miało tak jakby dwie strony. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, że jeśli ktoś wyjdzie w połowie, to ja proszę to potem, jeśli chcesz to znać, to będzie, jeśli nagrane, będzie można odsłuchać, dlatego że można mieć całkowicie błędne wnioski po połowie tylko. Dlatego bardzo proszę, żebyśmy, że tak powiem, w całości po prostu te słowo posłuchali. Będzie to, ja nie powiem, że wiem wszystko, ale jakaś próba równowagi w tych tematach, które mamy, tak, już od kilku lat, gdzieś mesjańskich. I tak jak widzę, nie tylko u nas w różnych zborach, czy w Polsce, czy słyszałem o różnych rzeczach, z tym też przychodzą różne błędy, problemy, zawirowania, zamieszania. To jest normalne, bo to przychodzi jako gdzieś tam, powiedzmy, coś nowego dla nas, tak? I znam przypadki, ktoś tam się obrzezuje. Znam przypadek człowieka, który nawrócił się w kościele charyzmatycznym, odkrył swoje korzenie później żydowskie, zostawił ten kościół, zerwał relacje całkiem z wierzącymi, jest dzisiaj w synagodze ortodoksyjnej. To są odloty, tak? I pierwszą część chcę trochę o tym powiedzieć. I chcę mówić z listów Pawła. Jak wiemy, Paweł był apostołem dla pogan. Tak? Paweł sam siebie nazywa. Że mówi, jestem apostołem pogan, tak? I mówi, wiernie tą służbę sprawuje. I wiemy, że z całej historii Pawła, życia, którą widzimy w Słowie, przedstawioną od dziejów apostolskich, jego nawrócenia poprzez listy, widzimy, że Paweł, on cały czas miał prześladowania. Nawet niektórzy, wielu nawet, powiem tak, wielu nauczycieli biblijnych, kiedy Paweł mówi o pewnym cierniu, który miał w swoim życiu, oni pokazują i powiem, ja nie jestem przekonany do końca, ale też nie wykluczam tego, że oni mówią, że jest możliwość, że tym cierniem po prostu byli ludzie, którzy prześladowali go, którzy podążali za nim, za jego służbą i wzniecali zamieszki po prostu w miastach, w wioskach, do których on przychodził i głosił Ewangelię. Najpierw zawsze to robił, to był jego zwyczaj, że szedł najpierw do synagogi, głosił w synagodze przez jakiś czas. Część Żydów się nawracała, zazwyczaj też były zamieszki, potem szedł do pogan. To był jego zwyczaj, tak, głoszenia Ewangelii. Najpierw zawsze szedł do Żydów, później do pogan. Ale największy problem jego życia z prześladowaniem był od Żydów. Tak? To jest proste. I powiem tak, i w tych pierwszym okresie Kościoła, wtedy to jest to, wiecie, Jezus mówi, tak? Kiedy Jezus mówi w Ewangelii Jana w 10 rozdziale do swoich uczniów, mówi tak w pewnym momencie, mówi, mam też inną owczarnię. I mówi, też tą inną owczarnię muszę przyprowadzić. I on wtedy mówi o nas. On mówił o poganach. Mówił do Żydów, którzy byli jego owczarnią, mówi, mam też inną owczarnię, tamtych też przyprowadzę i mówi, też oni będą słuchać mojego głosu i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I to jest coś, co wiecie, już w proroctwach starotestamentowych było odkryte, ale to było zakryte. Paweł mówi, ja w liście do Efezjan, Paweł mówi, mam objawienie tej tajemnicy. I mówi, co jest tą tajemnicą? Że poganie też są współdziedzicami tych wszystkich obietnic, które mieliśmy w Mesjaszu, już w proroctwach starotestamentowych. I on, wiecie, to było dla niego wielkie, wielkie objawienie. Bo to było coś, co przez tysiące lat Żydzi w ogóle nie myśleli o poganach. A nagle przychodzi objawienie, że poganie są współdziedzicami wszystkich obietnic w Chrystusie. I są po prostu wprowadzeni w tą społeczność żydowską, kościoła. I w związku z tym widzimy w historii, dzisiaj troszkę tutaj ja będę chciał zobaczyć to głównie w dwóch listach. I był z tym problem. My dzisiaj mamy odwrotny problem, później, to się zaczęło gdzieś od IV wieku, że powiedzmy ta owczarnia, o której Jezus mówi, że ona przyjdzie i dołączy do tej pierwotnej owczarni, to ta owczarnia, która przyszła, wyrzuciła tą pierwotną, tak? Tak się stało w historii. Ale na początku chcę się przyjrzeć, jakie były problemy na sam początku, bo były. I tych problemów było dużo. I Żydzi, wiecie, i to Żydzi mesjańscy w pierwszym kościele, kiedy widzieli kościoły zakładane przez Pawła i pogan, którzy nawracali się i stawali się uczniami Jeszuły, Mesjasza, oni mieli różne pomysły co do tych zborów i co do wierzących z pogan. I to nie były Boże pomysły. Jednym z ich takich podstawowych pomysłów, to wiecie, co było? Obrzezanie, ale obrzezanie symbolizowało wejście pod zakon. Okej? Okay? To jest coś, co było w Starym Testamencie, że jeśli ktoś chciał stać się prozelitą, tak, po prostu on musiał poddać się obrzezaniu i musiał po prostu przyjąć całą Torę i cały zakon. Wtedy mógł być prozelitą. I oni w ten sam sposób myśleli, kiedy w Nowym Przymierzu. I poczytamy o tym. I to jest list do Galacjan, zaczniemy pierwszy rozdział od 6 wersetu. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Paweł, ja powiem, on i tak, on tu jest delikatny, bo on mówi, są tylko pewni ludzie. I zobaczmy Dzieje Apostolskie 15:1. A pewni ludzie, tu jest ten sam zwrot, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Pewni ludzie. Ci pewni ludzie, on był delikatny, to po prostu byli Żydzi, tak? Okej? Okay? Oni mieli problem. Okej, okay, fajnie, wy nawróciliście się do Mesjasza, ale po prostu, wiecie, to nie jest wystarczające. Musicie wejść pod przestrzeganie zakonu i musicie też dać się obrzezać. I to będzie znakiem tego wtedy. Wtedy dopiero tak jakby my was akceptujemy w pełni, tak? Część ludzi tak miała, część. I Paweł dalej mówi, ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Powiem wam, to są bardzo mocne słowa. I to są słowa, które ciężko zrozumieć nam i wielu nauczycieli ma z tym problem. Dlatego, że wiecie, w Nowym Przymierzu, kiedy czytamy Ewangelię, nigdzie, wiecie, Jezus nie daje po prostu takiego nauczania, żebyśmy my pod Nowym Przymierzem mogli kogoś przeklinać. On nawet mówi, jeśli ktoś was prześladuje, to po prostu to mu przebaczajcie, to mu okazujcie miłość, to go błogosławcie, to się modlcie o takie osoby. To jest normalne nauczanie Jego. Ale Paweł tutaj w kontekście tego, że ci ludzie przychodzili do zborów, które on zakładał i próbowali przekształcić Ewangelię i on nazywa tą Ewangelię, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. On nazywa tą Ewangelię łaską Chrystusową. Okej? Okay? Czyli to wszystko, co przyjmujesz darmo przez wiarę, co Chrystus uczynił dla ciebie na krzyżu. To jest Ewangelia, którą Paweł głosił. Okej? Okay? Że w tym masz usprawiedliwienie, że w tym masz przebaczenie grzechów, że w tym masz pojednanie z Bogiem. On to głosił. Przez wiarę w dzieło Chrystusa. Okej? Okay? To była Ewangelia, którą Paweł głosił. Za tą Ewangelią szedł Duch Święty. Za tą Ewangelią szła moc Boża. I ci ludzie, oni byli dotykani po prostu w potężny sposób przez głoszenie Ewangelii, tak? Ale tutaj on właśnie mówi odnośnie tych ludzi, którzy przychodzą przekręcać Ewangelię, użyje słowa, nie będą przekręci. To jest bardzo mocne słowo. Dlaczego? Dlatego, że on wiedział, że jeśli oni wypaczą tą Ewangelię, to całkowicie zepsują owoc tych zborów. Rozumiecie? Potem on to przedstawia w tym liście. Dalej on w tym rozdziale tak jakby mówi swoje świadectwo, mówi, ja będę skracał. mówi swoje świadectwo o tym, jak sam po prostu poznał Jezusa, jak został powołany do głoszenia Ewangelii i tak dalej. I potem w drugim rozdziale od pierwszego czytamy, potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. Udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności zwłaszcza znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastujemy między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę, czy biegł on przez szereg lat. Jezus go kształtował w tym objawieniu Ewangelii. Można powiedzieć w samotności, w odłączeniu od tych tak zwanych arcyapostołów, o których on tam mówi. Rozumiem? On był odłączony. Osobiste objawienia otrzymywał od Ducha Świętego i od Jezusa. I on po prostu chciał mieć potwierdzenie, tak? Czy to jest, czy oni się zgadzają? Czy apostołowie Jezusa, którzy byli świadkami naocznymi jego życia, służby, śmierci, zmartwychwstania, czy się z nim zgodzą, okej? Okay? Ale nawet Tytus, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono go do obrzezania. I teraz, nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjemu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. I on to tak nazywa, że oni przyszli, mówi, aby weszli, aby wyszpiegować naszą wolność. Naszą wolność. I on tu mówi o nas jako naszą, jako po prostu Kościoła Chrystusa, tak? I co jest tą wolnością w tym kontekście? To jest wolność od nieprzestrzegania zakonu całego. Okej? Okay? Nie musisz. Jest wolność. Dalej to będzie, on to jeszcze jaśniej przedstawi, dobra? Mówię, później jest jeszcze ta historia z Kefasem, 11-14 werset. Tam była prosta historia, tak? Że i to Paweł publicznie skonfrontował Piotra za to, że Piotr po prostu zachował się w taki sposób, tak? Kiedy po prostu nie było jeszcze Żydów, innych świadków, on po prostu jadałby z nami, okej? Okay? My jesteśmy wierzący z pogan. Nie jest powiedziane, co jadał. Chodzi o to, że jadał razem z wierzącymi z pogan. I kiedy przyszli inni bracia od Jakuba, Żydzi, mesjańscy, rozumiecie? Jest napisane, on się odłączył. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi przez tysiące lat nie mieli żadnych relacji z poganami. Oni nawet do domu do nich nie wchodzili. Okej? Okay? Rozumiecie? Dla nich to też było trudne, żeby po prostu... To nie było tak. Bóg przez lata pewne rzeczy zmieniał i kształtował, tak? Bo to nie jest łatwe. Ale wiecie, wyobraźcie sobie, to naprawdę to był kaliber, rozumiecie? Jest pośród nas super apostoł. Jeden z ważniejszych apostołów, można powiedzieć, tak? I sobie wyobraźcie, że on od nas się oddziela. I nie chce z nami w ogóle nawet jeść. Jak my byśmy się poczuli? To jest dramat po prostu. Co to ma wspólnego z tym, że ma być jedna owczarnia, że ma być miłość między nami, jedność, tak? Dlatego Paweł publicznie go skonfrontował. Publicznie. Nie miał żadnego problemu, tak? Z tym. I potem mamy trzeci rozdział. Ja w skrócie, jeszcze może 15 werset, 2:15, bo to jest taki ważny moment. I tu Paweł właśnie dotyka takiej rzeczy. Mówi tak, my jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. On mówi o my, to znaczy on tu mówi w kontekście on, Piotr, ci bracia od Jakuba i tak dalej. Tak? My jesteśmy Żydami z urodzenia, nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. To jest bardzo jasne stwierdzenie. Później 21 werset jeszcze. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli zakon jest zakon, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. I powiem wam, to jest kaliber. To jest kaliber. Każdy, kto chce szukać nadziei w zakonie, przekreśla ofiarę Chrystusa na krzyżu. Zbyszku, ja myślę, że każdy. czy to rozumie, czy nie. Po prostu, on po prostu rozumie cię. To jest, jeśli to jest tak, że ja potrzebuję coś dodawać do ofiary Chrystusa, to ja nie wierzę w tą ofiarę. Ona albo działa, albo nie działa, ok? Jeśli to jest tak, że ja się jeszcze muszę obrzezać, to znaczy, że ta ofiara nie jest wystarczająca. I Paweł tutaj dlatego mówi to słowo, tak? Że jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus na darmo umarł. Bardzo mocne stwierdzenie. I dalej mówi, nierozumni Galacjanie, któż was omamił? I tutaj Derek Prinson mówi, tu jest w oryginale oczarował. Vascanios, o ile pamiętam, bo ja słuchałem. Tak, rzucić czar. Okay? O nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Ten obraz był wymalowany przez usługę właśnie Pawła. Przez to, kiedy o nim głosił Ewangelię, tak? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Można powiedzieć, że doświadczenie wielu z nas, jak nie wszystkich, było takie same. Kiedy ja spotkałem się pierwszy raz z mocą Ducha Świętego, ja po prostu pojęcia nie miałem o jakichś sprawach zakonu. Rozumiem? Pojęcia nie miałem. Człowiek mi powiedział tak, nie? Słuchaj, zawołaj Jezusa, po prostu poproś, żeby on ci przebaczył grzechy, weź po prostu, poproś go do swego życia, wyznaj mu wszystko, tu zobaczysz, co on zrobi. No to jest sproszczona Ewangelia, ale tyle wiedziałem, naprawdę. Ja nawet nie rozumiałem pełni dzieła krzyża, tak? Golgoty. Nie wiedziałem. I w momencie, kiedy to zrobiłem, ja spotkałem się z potężną mocą ducha, która zmieniła moje życie, tak? I potem nawet na grupach domowych, powiem, mieliśmy wiele uzdrowień, uwolnień od duchów różnych, demonicznych. Spektakularne rzeczy, można powiedzieć. I to były rzeczy, których dzisiaj ja nie widzę tutaj. W tej skali, jaka była tam. Jeśli przypomnę sobie początki naszej wiary i naszych grup domowych, co tam się działo. Ja już nie wchodźmy dlaczego, tak? Ale po prostu tak jest, tak? Gdzieś było więcej tych doświadczeń różnych i przeżyć. Więc Paweł tutaj mówi, że mówi, skąd wzięło się w ogóle pośród was działanie ducha? Doświadczanie mocy Bożej. I on mówi, że słuchanie z wiarą. I chodziło o słuchanie z wiarą Ewangelii, którą o nim głosił. O Chrystusie, który był ukrzyżowany za grzech całego świata, tak? I zmartwychwstał. Okej? I dalej jeszcze 10 werset, on mówi, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Nie możesz sobie wyciągnąć jednej rzeczy, bo ty lubisz tą jedną rzecz. Okej? Jedną rzecz z zakonu sobie wyciągasz. I zaczynasz po prostu tym się chlubić, po prostu super i tak dalej. Paweł mówi, nie. Jeśli chcesz mieć zakon, to cały. To cały. I nawet jeśli 99,9% wypełnisz z tego zakonu, a 1/10 nie wypełnisz, to jesteś winien. Na tym polega zakon. Czy to jest jarzmo? Jest. Paweł był świadomy, że to jest... Dla nich to było jarzmo, rozumiecie? Jarzmo. Oni mówili jarzmo, którego nie byliśmy w stanie unieść, my i nasi ojcowie. Tak nazywają to. Wiele razy potknęli się przez to, tak? Później jest bardzo jeszcze taki fajny moment. Mówię, ja skracam, ale taki fajny jest 3:24. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. I słuchajcie, to słowo przewodnik z greki, paidagogos, niewolnik odprowadzający dzieci do szkoły i z powrotem. Pedagog, wychowawca, nauczyciel. Tego typu słowa użył Paweł do zakonu, tak? Ktoś, kto cię prowadzi. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Więc wiecie, zakon nie był nigdy celem. zakon prowadził Izrael do Mesjasza. A gdy przyszła wiara 25, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. To jest zrozumienie Pawła. Rozumiecie? Jeśli ktoś był dzieckiem i potrzebował przewodnika, opiekuna, on go prowadził, w pewnym momencie ty dorastasz, tak? I już niepotrzebny ci ten opiekun. I Paweł w taki sposób to przedstawia. Kiedy przyszedł Chrystus, tak? Mówi do mego życia, mówi to był koniec przewodnika. Bo przewodnik mnie całe życie prowadził do tego, żebym ja poznał Mesjasza, tak? Okej. I teraz czwarty rozdział od 8 wersetu. I to będzie tak, ja powiem wam, ja dopiero gdzieś zaczynam rozumieć, bo to były zawsze niezrozumiałe dla mnie fragmenty słowa. 4:8. Lecz dawniej, gdy znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? On to mówi do ludzi, którzy zostali wciągnięci pod zakon. Cały czas. Na przykład 4:21 jest werset, który mówi, powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem. On to mówi, rozumiecie, do wierzących, którzy zostali skrzywieni z powrotem, żeby ich wciągać gdzieś pod zakon, tak, Mojżesza. I on do nich mówi, teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? I o czym on mówi? On mówi dalej tak. Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. To słowo żywioły, jedno ze znaczeń tego słowa oznacza ciała niebieskie jako części niebios. Kiedy byśmy zobaczyli w drugim Piotra, kiedy Piotr mówi o czasach ostatecznych, że niebiosa zostają zwinięte, a żywioły będą stopione ogniem. Co to są ciała niebieskie? Planety, gwiazdy, księżyc, słońce, gwiazdy, planety, to są ciała niebieskie, tak? To są ciała niebieskie. On mówi, dlaczego wy zawracacie z powrotem do tych żywiołów? W jakim celu? Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata, a wszystko to jest w kontekście zakonu Mojżesza. To o czym on mówi? Nie. On mówi dokładnie o przestrzeganiu kalendarza żydowskiego, który Bóg im dał pod zakonem Mojżesza. Żeby to zrozumieć, to zobaczmy teraz Kolosan, gdzie jest jeszcze jaśniej to przedstawione. 2 rozdział i od 1 wersetu. Zobaczcie, on mówi tak. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, oni połączeni w miłości, zdolni do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są, przepraszam, ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. On mówi, że toczy wielki bój o nich, za tych wszystkich, którzy poznali Jego, którzy przyjęli Ewangelię, aby ta Ewangelia była w nich ukształtowana. Dlaczego? O jaki bój on mówi? O tym, o którym czytamy w Galacjan. Bo to się działo dokładnie prawie w każdym zborze, który on zakładał, rozumiecie? Dlatego potem mówi dalej tak, nie? 4 werset. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. Wkorzenieni weń, zbudowani na nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. I teraz, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce, filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata. Jest to same słowo żywioły świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. Okej? I potem mówi tak, 12 werset. Wraz z Nim, czyli z Chrystusem, mówi do wierzących, tak, w Kolosie, zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, i teraz, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. O jakim liście on mówi? O zakonie Mojżesza. List, który zwracał się przeciwko nam z wymaganiami. Tam była cała wielka lista wymagań, okej? I Paweł tak to mówi, że Chrystus go przybił na krzyżu. Dla nas. I teraz słuchajcie, 16 werset. I to jest bardzo taki mocny werset w tym temacie. I Paweł mówi tak. Do wierzących w Kolosan, z pogan, niechże was wtedy nikt nie sądzi. Ci, którzy ich sądzili za te rzeczy, którą tu zaraz wymieni, to byli właśnie Żydzi, którzy przychodzili i osądzali kościoły pogańskie, że nie wchodzą w rzeczy, które są pod zakonem. I wymienia takie rzeczy. Niech was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź szabatu. Więc wymienia pokarm i napój. I mówi, nikt niech was nie sądzi. To znaczy, nikt nie ma prawa was sądzić. O czym on mówił? Wiemy, że pod zakonem był szereg rzeczy, które mogli jeść i które nie mogli jeść. Tak? Owoców morza, tak? Tak zwanych, można powiedzieć w skrócie, na przykład, oni nie mogli jeść. Świniny nie mogli, tak? Wiele innych jeszcze rzeczy, tak? Były różne przepisy. Musieli je znać. Teraz wiecie, było pytanie, tak? Czy poganie muszą teraz poznać całe te przepisy, to wszystko i je stosować? Nie. Paweł mówi, nikt niech was nie sądzi z powodu pokarmu i napoju. Jest wolność. Możesz błogosławić Boga za wszystko, co stworzył i to jeść, tak? Aby nie z krwią, aby nie zaduszone i tyle, tak? I poświęcone bałwanom też, tak? Tych rzeczy. A to, co jest zdrowe, oczywiście to jest inny temat. To jest inny temat, tak? My już wiemy, że wiele rzeczy, które Bóg wtedy im powiedział, żeby nie robili, są naprawdę niezdrowe dla nas, tak? Następna rzecz, którą tu wymienia, z powodu święta. Niech nikt was nie sądzi z powodu święta. I to słowo święt to jest dzień świąteczny, święto. Kiedy sprawdziłem, jest naprawdę, myślę, około 20 odnośników tego słowa w Nowym Testamencie. Wszystkie odnoszą się do świąt żydowskich. Wszystkie. Nie ma ani jednego wersetu, gdzie to słowo odnosiłoby się do jakiegokolwiek innego święta. Jest w większości mowa tutaj, w większości to słowo odnosi się do Paschy, tak? Bo akurat o niej jest dużo w Ewangeliach. W kontekście Jezusa, tak? Wieczerzy i tak dalej, jego ostatniej wieczerzy i tak dalej, tak? Więc on znów mówi, kolejna rzecz, pokarm, napój, nikt was nie może sądzić, świąt. Mówi, nikt was nie może sądzić z powodu świąt. Nie musisz obchodzić świąt, które są pod zakonem. To jest jasne? Nie musisz. Ale to ci powiem, tego nigdy nie rozumiałem. Lub nowiu księżyca. I wiecie, Ania mi tłumaczyła, bo znaleźliśmy angielską stronę, to sami Żydzi napisali, to jest strona żydowska z dzisiejszych czasów i oni to tłumaczą. I te słowo, new moon z angielskiego, no tak, jest nów księżyca. I teraz ich interpretacja jest taka. Początek każdego żydowskiego miesiąca. Każdy żydowski miesiąc zaczynał się od nowiu, tak? Nawet Ania wyczytała, że musiało być dwóch świadków, wiecie? Że wychodziło dwóch i patrzyło. Jak zobaczyli, że jest nów, to wtedy okej, dobra, startujemy, mamy nowy miesiąc, tak? Tak oni tam też podawali na tej stronie. Więc tak, początek każdego żydowskiego miesiąca jest kluczową datą w żydowskim kalendarzu. Bez nowiu księżyca nie moglibyśmy mieć żadnego z żydowskich świąt. Wszystkie żydowskie święta obracają się wokół daty nowiu księżyca. W ogóle kalendarz żydowski jest nazywany kalendarzem księżycowym. To już jest, tak, no inny temat, nie? W każdym razie, słuchajcie, on mówi, niech was nikt nie sądzi z powodu nowiu księżyca, to o czym on mówi? On mówi, nie musicie pilnować po prostu tych dat wszystkich, które my jako Żydzi mieliśmy pod zakonem. My byliśmy zobowiązani pod zakonem do przestrzegania rygorystycznie tych dat. ale mówi wy nie. I mówi nikt nie ma prawa was sądzić. Bądź szabatu. I czwarta rzecz, którą Paweł wymienia, z powodu której nie może cię nikt sądzić, to jest obchodzenie szabatu. To słowo tak samo, byście sprawdzili, wszystkie odnośniki mówią o szabacie, po prostu o szabacie. Tak, chodzi o siódmy dzień, tak? Siódmy, oni tak nawet mówią, jak słownik mówi, siódmy dzień każdego tygodnia, który był poświęconym świętem, w którym od Izraelitów wymagało się powstrzymywania od wszelkiej pracy. Tak? Więc mówi znowu, nikt nie może was sądzić odnośnie szabatu. Czy to jest jasne? I wiecie, kiedy byśmy czytali dalej list do Galacjan i list do Kolosan, to zobaczycie taką rzecz, że wszystko Paweł zakończa, prowadząc ich do życia w Duchu Świętym. On potem mówi, my jesteśmy do wolności powołani. Powtarza to kilka razy w liście do Galacjan. My jako wierzący. I tą wolnością nazywa wolność od tego, że nie musisz przestrzegać rygorystycznie wszystkiego, co było w prawie. Teraz, żebym jasno powiedział, czy to znaczy, że my nie mamy w ogóle żadnych praw? Nie. Nie. Mamy zakon Chrystusowy. Paweł o sobie mówi, że mówi, nie jestem pod zakonem Mojżesza, ale jestem pod zakonem Chrystusa. Czym jest zakon Chrystusowy? To jest to wszystko, co Chrystus naucza w Ewangeliach, plus potem to, co Duch Święty rozszerzył to przez nauczanie apostolskie, przez listy. To nas obowiązuje. Na przykład David Paulson, ja bardzo go lubię, bardzo dobry nauczyciel. Przez kilkadziesiąt lat już służy, tak, Bogu, z 60 lat, czy nawet chyba czy więcej. I on na przykład mówi taką rzecz, że może was to zszokuje, bo mówi, kiedy został kiedyś liderem, zrobili go pewnego zboru, mówi, i przyszedł i mówi, były tablice, mówi, mojżeszowe, tak, i 10 przykazań. Mówi, wiecie, co pierwsze zrobiłem? Wyrzuciłem to. I powiedziałem, ja nie żyję, mówi, według tych tablic, mówi. Mówi, to nie jest dla mnie. Szok, prawda? Mówi, ja nie żyję według tego. Mówi, ja żyję w Nowym Przymierzu, w zakonie Chrystusa. Ale wiecie, co powiedział? Mówi, 10 z tych przykazań Jezus powtarza w Nowym Testamencie. Jednego nie, szabatu. Nie znajdziecie, mówi. Ale wszystkie 9 powtarza, więc one nas obowiązują. Czy możemy cudzołożyć? Nie, bo Jezus mówi nie. Nie możesz, okej? Okay? Jesteśmy w zakonie Chrystusem, żeby to było jasne. Ale to wszystko jeszcze Paweł potem właśnie prowadzi, mówi, więc jesteś powołany do wolności. Tak? Nie musisz rygorystycznie przestrzegać tamtych rzeczy. Mówi tak, ale pod pozorem tej wolności nie pobłażaj cielesnym pożądliwościom. To nie jest taka wolność, że rób co chcesz i żyj w grzechu. Mówi nie. Mówi, umartwij swoje ciało. Nawet mówi tak. Mówi, że ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało z jego namiętnościami i pożądliwościami. Ale mówi, teraz mówi, poddaj się Duchowi Świętemu. Niech Duch Święty wypełni twoje życie, niech Duch Święty kieruje twoim życiem i niech Duch Święty przyniesie owoc, jego naturę do twojego życia w postaci miłości, radości, łagodności i tak dalej, tak? Owocu Ducha. To jest celem. To jest celem dla wierzących. I to jest pierwsza część, tak? Więc teraz można powiedzieć tak. No to co w ogóle, o co chodzi, tak? Z tym tematem Izraela. I chcę wam przeczytać fragment rozdziału z tej książki Ziemia Obiecana, Derka Prince'a. Przyszłość Izraela objawiona w proroctwach. Powiem wam, to jest niesamowite, dlatego kiedy my tutaj dostawaliśmy pewne rzeczy, objawienia, czytam tą książkę i to jest po prostu praktycznie wszystko w tej samej linii. To jest niesamowite. I tu jest taki rozdział, co więc mamy czynić. I on mówi do wierzących pogan odnośnie tematu Izraela. I bardzo chciałbym, posłuchajcie mnie, dlatego że jeśli teraz byśmy skończyli, to można sobie pomyśleć, to w ogóle co, w ogóle wywalmy ten temat, bo to jest po prostu po co to w ogóle wszystko, tak? To nie jest tak. Dlatego też powiem tak, że dlatego, po co ja to mówiłem, to co do tej pory powiedziałem, wiecie, dlatego, że moja wiara jest taka, jest to bardzo ważny temat dla Boga, To jest to, co ja czuję. Ja wam teraz powiem subiektywnie, co ja czuję, odczuwam w swoim duchu, jakie mam przeżycia z Bogiem. Jest to coś, co bardzo Bogu leży na sercu, Jego naród. W Sofoniasze jest taki moment, kiedy Bóg mówi tak, po wielu mówi, po okresie długim, gniewu, kar, mówi, przyjdzie czas, kiedy odnowię swoją miłość. Bóg obiecuje to wiele razy w proroctwach swojemu narodowi. Mówi, przyjdzie czas, że odnowię. Wiecie, przeszedł ten naród przez rzeczy okropne. Po prostu wypełniło się każde przekleństwo, które było zapisane w Księdze Zakonu. Każde. Wiecie, Flawiusz, kiedy opisuje oblężenie Jerozolimy w 70 roku, wypełniły się przerażające rzeczy. Matki piekły swoje noworodki. Tak było. Wiecie, było to zapisane w zakonie. To się wszystko wypełniło. Więc po prostu to było coś, trzeba powiedzieć, wielką traumą. I tak jak mi Iszaj mówi, oni się nie pozbierali z tego. Okej? Ale Bóg, Derek Prinson w całej książce pisze o tym, tak, że ale na tym nie kończy się ta historia. Kiedy wiecie, rozmawiamy po prostu o Izraelu, mi Bóg dał taki obraz, że to jest, powiedzmy, jak z Jobem. I Jakub na przykład, on mówi tak, nie? Wszyscy widzieliście koniec, jaki zgotował mu Bóg. I uważam, że największym pocieszeniem dla nich to jest w proroctwach pokazywać, jaki koniec dla nich przygotował Bóg. Bo miejsce, przez które przeszli, jest tak okropnym zranieniem, tak mówiłem jakiś czas temu, że Bóg sam nazywa, że ta rana jest nieuleczalna. Ale Bóg mówi, ale ja jednak ją uleczę. Ale Bóg też właśnie obiecuje, że przyjdzie czas odnowy, przyjdzie czas, mówi, ja odnowię swoją miłość. I ja wierzę, że żyjemy w tych czasach. One już trwają, to nie jest tak, że teraz, tak? Ale trwają od już, myślę, przynajmniej kilkudziesięciu lat dobrych, kiedy to się dzieje. I posłuchajmy, myślę, że bardzo pięknie Derek Prince to przedstawia. Co więc mamy czynić? To jest jego przesłanie, wiecie, do kościoła chrześcijańskiego z Bogiem. Tak? Przesłanie Derka. Ja osobiście powiem, że to dla mnie, ja dziękuję Bogu za niego. Taki wkład, jaki on włożył w nas, w naszą grupę, to naprawdę jego kazania, to jest kosmos po prostu. Nie wiem, gdzie my byśmy skończyli. Może w jakiejś sekcie. Wierzę, że on dzisiaj siedzi, wiecie, w tej arenie świadków, o której mówi list do Hebrajczyków, wiecie. I słuchajcie, jego przesłanie, tak, dla wierzących z pogan. Do tej pory przyjrzeliśmy się dokładnie serii proroczych fragmentów Pisma Świętego, które odkrywają odwieczny Boży cel dla narodu izraelskiego i państwa Izraela. Fragmenty te pozwoliły nam wyciągnąć cztery podstawowe wnioski. Po pierwsze, w miarę jak zbliża się koniec czasów, Bóg pragnie wywieść swój rozproszony lud, Izrael, spośród wszystkich narodów świata i przyprowadzić z powrotem do jego własnej ziemi, po to, by tam uczynić z nich na nowo zjednoczony naród. Po drugie, polityczne i geograficzne zgromadzenie stanowi preludium duchowej odnowy narodu żydowskiego. Po trzecie, ponowne zebranie i odnowa rozpoczęły się około początku XX wieku i konsekwentnie się rozwijają aż do dnia dzisiejszego. Po czwarte, dobro wszystkich narodów uzależnione jest od wypełnienia Bożego planu odnowy i odbudowy Izraela. Jako chrześcijanie, którzy uznają autorytet Biblii, nie możemy zignorować tego jednoznacznego objawienia Bożych celów, które wypełniają się w naszych czasach. Stajemy więc wobec kluczowego pytania. Co mamy w związku z tym zrobić? Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, musimy wziąć pod uwagę dwa fakty historyczne. Pierwszy fakt dotyczy chrześcijan pochodzenia nieżydowskiego. Bez względu na to, skąd pochodzisz, czy jesteś Afrykańczykiem, Arabem, Rosjaninem, Hindusem, Chińczykiem, ja dodam Polakiem, wszyscy zawdzięczamy nasze duchowe dziedzictwo jednemu narodowi, Izraelowi. Gdyby nie było Izraela, nie byłoby też patriarchów, proroków, apostołów, Biblii ani Zbawiciela. W Ewangelii Jana 4,22 Jezus sam podsumował tę kwestię jednym prostym stwierdzeniem: zbawienie pochodzi od Żydów. Wszyscy chrześcijanie bez względu na rasę mają wobec narodu żydowskiego niezmierzony duchowy dług. Wiąże się z nim fakt drugi. Zaciągnąwszy bowiem dług wobec Izraela, Kościół chrześcijański nie tylko go nie spłacił, ale jeszcze wielokrotnie powiększył. W drugim rozdziale pisałem, jak chrześcijanie w Wielkiej Brytanii w różnych momentach historii rozpoznawali Boży zamiar przywrócenia Żydom ich ziemi. Starali się im pomagać i wspierać. Niestety tego typu postawa ze strony chrześcijan była absolutną rzadkością. Ogólnie rzecz biorąc, od około IV wieku Kościół chrześcijański z dużą konsekwencją przejawiał liczne uprzedzenia wobec Żydów. Okazywał im niesprawiedliwość, traktował z pogardą, a nieraz nawet z barbarzyńskim okrucieństwem. Niestety, ogromna większość tych, którzy nazywają się dzisiaj chrześcijaninami, jest całkowicie nieświadoma tych faktów, podczas gdy w świadomości Żydów pozostawiły one niezatarty ślad, w ogromnym stopniu wpływający na ich stosunek do chrześcijaństwa. Jak pisałem w rozdziale drugim, jednym z ważnych korzeni antysemityzmu wśród chrześcijan jest wypaczona teologia rozpowszechniana w Kościele przez wiele wieków, według której Żydzi ponoszą całkowitą winę za ukrzyżowanie Chrystusa, a co za tym idzie, winni są najpotworniejszej z możliwych zbrodni, zabójstwa samego Boga. Opierając się na tej teologii, liczni chrześcijanie, w tym także niektórzy wybitni przywódcy duchowi, mieli wrażenie, że jednym ze sposobów okazania wierności Chrystusowi jest nienawiść wobec jego morderców Żydów. Dla przykładu nawet tak znakomity kaznodzieja jak Jan Chryzostom, około 340-420 naszej ery, uznawany dziś za świętego, zdolny był do opisywania w swoich kazaniach Żydów jako pożądliwych, zachłannych, chciwych, perfidnych bandytów, zatwardziałych morderców, niszczycieli, ludzi opętanych przez diabła z powodu rozpusty i pijaństwa, mają maniery jak świnie i uparte kozły, znają tylko jeden sposób na zaspokojenie swych przełyków, upijając się, zabijając i kalecząc siebie nawzajem. W innym miejscu Chryzostom powiedział: właśnie dlatego nienawidzę synagogi, że przechowują tam prawo i proroków. Nienawidzę Żydów również dlatego, że prawo mają za nic. Nie jest najtragiczniejsze, że znany teolog chrześcijański mógł przyjmować tego typu poglądy na temat narodu żydowskiego. Choć to przerażające. O wiele większą tragedię stanowi fakt, że wypowiedzi Chryzostoma i innych jemu podobnych miały potężny wpływ na nastawienie i teologię wielu, może nawet większości chrześcijan przez wieki. Wyrażało się to w niezliczonych aktach przemocy i okrucieństwa wobec Żydów. Chrześcijanie, którzy uczestniczyli w pierwszej wyprawie krzyżowej pod koniec XI wieku, zbaczali z trasy w czasie swojej wędrówki przez Europę na Bliski Wschód, by mordować całe społeczności żydowskie, nie oszczędzając ani kobiet, ani dzieci. Kiedy po dotarciu do Jerozolimy krzyżowcy napotkali dużą grupę Żydów zebranych w synagodze, spalili ją i zabili wszystkich zgromadzonych w niej Żydów, dokonali tego w imię Chrystusa pod znakiem krzyża. Także i przywódcy reformacji nie byli bynajmniej wolni do antyżydowskich uprzedzeń. Kiedy Marcin Luther po raz pierwszy opublikował swoje nauczanie, spodziewał się, że przekona ono Żydów do nawrócenia na chrześcijaństwo. Ponieważ tak się nie stało, Luther był zawiedziony i rozgoryczony. W rezultacie przewyższył wielu katolików swoimi przepełnionymi jadowitą pogardą wypowiedziami na temat Żydów. Obelżywy charakter niektórych ataków Lutra na Żydów szokuje. Poniżej zamieszczam próbkę jednej z bardziej powściągliwych wypowiedzi Lutra. Żydzi zasługują na najsurowsze z możliwych kar. Ich synagogi powinny być zrównane z ziemią, ich domy zburzone, powinni być wygnani pod namioty jak cyganie. Powinno się im zabrać ich święte księgi, powinno się zabronić rabinom nauczać prawa, powinno się zabronić im wykonywania pracy poza najcięższą i najpodlejszą. Bogatym Żydom powinno się skonfiskować majątki, a z uzyskanych środków zasilić tych Żydów, którzy pragną się nawrócić. Gdyby wszystkie te środki zawiodły, obowiązkiem chrześcijańskich książąt powinno być, aby przepędzili Żydów jak wściekłe psy z podległych im ziem. Kilka stuleci później, kiedy do władzy w Niemczech doszli naziści, korzystali z wypowiedzi Marcina Lutra, aby propagować swoją antysemicką politykę. Zażarty antysemityzm, który udało się nazistom zasiać w Niemczech, a także w Polsce, nie był żadną nowością. Miał głębokie korzenie historyczne, sięgające wielu wieków wstecz. Główną odpowiedzialność za tę sytuację przypisać trzeba Kościołowi chrześcijańskiemu. Można by podsumować ostateczny efekt tych procesów historycznych, stwierdzając, że naziści po prostu zebrali żniwo tego, co Kościół wcześniej zasiał. W reakcji na te zatrważające fakty dotyczące antysemityzmu w Kościele chrześcijańskim na przestrzeni niemal całej jego historii, współcześni chrześcijanie odcinają się nieraz od wszelkiej odpowiedzialności za to, co się stało. To byli członkowie innych denominacji, protestują. W naszym Kościele nikt nigdy nie popełnił tego typu czynów, ani miał tego typu poglądów. Muszę wyznać, że sam miałem skłonność do tego, żeby chować się za podobnymi wymówkami. Jednak pewnego dnia Duch Święty z wielką mocą przypomniał mi o tym, co powiedział Jezus w podobnych okolicznościach do współczesnych sobie wtedy przywódców religijnych. Mateusz 23, 29, 31. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. To, że ludzie religijni odrzucali odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez ich przodków, dowodziło, że byli nieodrodnymi potomkami tych, którzy zabijali proroków. Wierzę, że te same zasady obowiązują w przypadku zbrodni popełnionych wobec Żydów przez Kościół. Nie możemy twierdzić, że jesteśmy jego częścią, a jednocześnie odżegnywać się od odpowiedzialności za to, w jaki sposób Kościół traktował Żydów. W końcu, w oczach Bożych Kościół jest tylko jeden. Jeśli chcemy utożsamiać się z tym Kościołem, powinniśmy robić to konsekwentnie i w całej pełni. Nie możemy przyjmować dziedzictwa dobrych rzeczy, które nam przekazuje, a jednocześnie odcinać się od tego, co złe. W szczególny sposób powinniśmy przyjąć naszą część odpowiedzialności za chrześcijański antysemityzm, a następnie zrobić co tylko w naszej mocy, aby naprawić zaistniałą, okropną sytuację. Papież Jan XXIII jest jednym ze współczesnych przywódców chrześcijańskich, no był wtedy, tak, którzy z pokorą przyznali się do winy Kościoła wobec Żydów i próbowali dać im zadośćuczynienie. W czasie II wojny światowej jako arcybiskup Roncalli przyczynił się on do uratowania wielu Żydów z rąk nazistów. Później jako papież napisał następującą modlitwę wyznania grzechów i pokuty przeznaczoną do odmawiania w kościołach katolickich. Posłuchajcie tej modlitwy. Jesteśmy dzisiaj świadomi, że wiele, wiele wieków zaślepienia tak bardzo zaciemniło nasze oczy, że nie widzimy już piękna Twego ludu wybranego, ani nie rozpoznajemy już w ich twarzach rysów naszych braci pierworodnych. Zdajemy sobie sprawę, że nasze czoła są naznaczone piętnem Kaina. Od wieków Abel leży we krwi i łzach, ponieważ zapomnieliśmy o Twojej miłości. Wybacz nam klątwę, którą niesprawiedliwie rzuciliśmy na imię narodu żydowskiego. Przebacz nam, że tym naszym przekleństwem ukrzyżowaliśmy Ciebie po raz drugi, albowiem, Panie, nie wiedzieliśmy, co czynimy. Niesamowite wyznanie, powiem Wam. Niesamowite. Mam nadzieję, że Kościół wprowadzi tę modlitwę do powszechnego użytku. No nie wprowadził niestety na razie jeszcze. Jestem osobiście przekonany, że cały Kościół chrześcijański, bez względu na pochodzenie czy denominację, może już, teraz słuchajcie tego zdania, To jest zdanie Derka Prince, ale posłuchajmy. Jestem osobiście przekonany, że cały Kościół chrześcijański, bez względu na pochodzenie czy denominację, może już nigdy nie odzyskać pełnej miary utraconego Bożego błogosławieństwa, o ile nie rozprawi się w sposób uczciwy z kwestią swojej winy wobec Żydów i nie zacznie starać się o właściwe sposoby zadośćuczynienia jej. Pierwszym krokiem powinno być sprostowanie wypaczonej teologii, która stanowi fundament większości chrześcijańskiego antysemityzmu. Już kończę za chwilkę. Teologia ta nie zauważa dwóch istotnych faktów, które są bardzo jasno wyrażone w Nowym Testamencie. Po pierwsze, Żydzi nie ponoszą sami całkowitej winy za ukrzyżowanie Chrystusa. Oni pierwsi wnieśli oskarżenie przeciwko Niemu, ale to Rzymianie zatwierdzili i wykonali ukrzyżowanie. To pogańscy rzymscy żołnierze mieli swój własny, sadystyczny wkład w winę, która spoczywa na całej rasie ludzkiej. Zadziwiające, że ten fakt tak długo umykał uwadze Kościoła rzymskokatolickiego. W dodatku, co jasno przekazuje Nowy Testament, Jezus, zanim skonał na krzyżu, zapewnił i umożliwił przebaczenie każdej osobie, która przyczyniła się do Jego cierpienia i śmierci. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To słowo obejmuje swoim znaczeniem wszystkich odpowiedzialnych za śmierć Jezusa, zarówno Żydów, jak i pogan. W świetle powyższych faktów wszyscy żyjący współcześnie chrześcijanie pochodzenia nieżydowskiego muszą zmierzyć się z dwoma pytaniami, których nie da się zignorować. Po pierwsze, co możemy zrobić, żeby spłacić duchowy dług, jaki mamy wobec narodu żydowskiego? Po drugie, w jaki sposób możemy przynajmniej w jakimś stopniu zadośćuczynić za zło wyrządzone Żydom na przestrzeni wieków w imię chrześcijaństwa? Wierzę, że odpowiedź na te dwa pytania wiąże się w szczególny sposób z realizacją Bożych planów wobec Izraela w naszym pokoleniu. Otwiera się przed nami możliwość, która nie była dostępna innym pokoleniom. Możliwość, która jest dla nas zarówno obowiązkiem i przywilejem. Mamy obowiązek zrobić wszystko, czego wymaga od nas Słowo Boże, aby wesprzeć Żydów w odzyskaniu pełni wyznaczonego im przez Boga dziedzictwa zarówno w sferze fizycznej, jak i duchowej. Naszym przywilejem jest współpraca z Bogiem w dziele wypełnienia Jego planów dla błogosławieństwa Izraela i wszystkich narodów. Chciałbym zasugerować cztery konkretne sposoby. Okej, tutaj skończymy. Jak ktoś chce, mogę tą książkę pożyczyć, bo już przeczytałem całą, jakby ktoś chciał. I jeden werset chcę wam jeszcze przeczytać. Z listu do Rzymian, 15 rozdział, od 25 do 27. To są słowa Pawła. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Chodziło o to, że zbierał pieniądze w kościołach pogańskich dla biednych Żydów mesjańskich. Dlaczego byli biedni? Bo byli prześladowani, byli wykluczani z gmin żydowskich, tracili pracę, często pozycję swoją, stanowisko w gminach żydowskich. Po prostu byli ubodzy, tak? Więc on szedł i mówi, a teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. I powiem wam moje przeżycie z tego szawotu. Dlatego teraz rozumiem tak, nie obowiązuje nas przestrzeganie świąt, okej? To, co mówiłem w pierwszej części. Nie jesteśmy pod zakonem. Czy jest jakikolwiek sens robić takie rzeczy? Powiem wam, wielki sens. To, co Derek Prince powiedział tak, w jaki sposób my możemy zacząć spłacać dług? Wiecie, pierwsza rzecz, ja wierzę, my nawet dzisiaj, kiedy modliliśmy się z Marcinem i z Markiem, ja pomodliłem się w ten sposób, że Panie, ja zgadzam się co odnośnie tego długu. I ja czułem, jak Duch Święty natychmiast, odczułem obecność Bożą, naprawdę. Pierwsza rzecz, jeśli chcemy, ktokolwiek chce być użyty w tym temacie, musi zgodzić się z tym. Mamy dług. I tak jak Derek powiedział, że Kościół nie spłacił, ale ten dług wielokrotnie pomnożył przez antychrześcijański, znaczy przez antysemityzm chrześcijański, tak? Więc słuchajcie, kiedy był ten szawot w Lublinie, tam na rynku, i to, co Marcin mówił, i tam zaczęły się ta, pierwsza taka pieśń właśnie, znaczy nie pierwsza, ale w pewnym momencie Natalia zaczęła śpiewać Jerusalem, Jerusalem, taką pieśń. I po prostu ja wtedy właśnie zauważyłem taką grupkę, tak, Złote Jeruzalem, tak? To nie jest jakaś religijna pieśń, to jest po prostu pieśń taka, no i no, tak, tradycyjna, żydowska o Jeruzalem. Ja zobaczyłem taką właśnie grupkę tych śniadych osób, tam z 5-6 osób i po prostu oni stali i płakali, nie? I po prostu tam ktoś podszedł, zaczął z nimi potem rozmawiać, okazało się, że to są właśnie Żydzi z Izraela. Ja po prostu podeszłem i zacząłem ich przytulać. Tak? I po prostu pierwszą osobę przytuliliśmy się, druga, tak? I tak wszyscy. I płakaliśmy. Potem po prostu razem żeśmy tańczyli. Dalej był niesamowity w ogóle był czas. Ja powiem wam, ja miałem moment, że byłem pijany duchem, naprawdę byłem pijany. Po prostu tak mnie duch napełniał. Strasznie w ogóle płakałem i po prostu, i to, co wiecie, odczuwałem, to właśnie odczuwałem niesamowitą Bożą miłość do tych ludzi. I odczuwałem, że dokonuje się coś tak ważnego dla Boga. Można powiedzieć, czy się ktoś nawrócił? Nie. Nie. Ale co się stało? Oni otrzymali miłość. Otrzymali miłość. To, z czym mieli największy problem, bo byli najbardziej i są odrzuconym narodem na świecie. I wiecie, ja już któryś raz to widzę, tak jak wierzę, Bóg mi pokazał, że to, że byli, mieli to odrzucenie przez wieki, to w momencie, kiedy otrzymują miłość, są niesamowicie mogą być się otwierać. I to się tam działo. To jest szok, że w momencie, kiedy myśmy się wyściskali, coś porozmawiali, taka relacja powstała, że to jest szok w ogóle, wiecie, jak tańczyliśmy razem i tak dalej. I teraz słuchajcie, oni praktycznie prawie wszyscy nagrywali sobie na telefon w ogóle filmy z tego święta, z tych tańców, z tych pieśni. Ishaj, który był u nas, tak, mesjański Żyd spod Tel Awiwu, z Izraela, on powiedział, że kiedy on do Polski chciał przylecieć, to wszyscy mówili, co ty robisz? Co ty robisz? Wiesz, jaki tam antysemityzm, jak tam jest źle i tak dalej? I teraz sobie wyobraźcie, że ci ludzie tu przylecieli. W pewnym momencie Batka, taka Schrubieszowa, zapytała się, jak w Polsce się czujecie? A oni mówią, cudownie jest. Cudownie. Stoją ze łzami, mówią, to jest cudowne po prostu. To jest wspaniale tutaj. I teraz sobie wyobraźcie, oni wracają z tym wszystkim do Izraela. Każdy z nich ma grono swojej rodziny. Każdy z nich ma grono swoich przyjaciół. Nie ma szans, żeby oni milczeli o tym, czego doświadczyli w Lublinie tutaj. Czy to ma znaczenie? Ogromne. Ogromne. Wiecie, jeśli to jest tak, że im się chrześcijaństwo kojarzy po prostu z prześladowaniami, po prostu, które doświadczali tak, jak myśmy tu czytali, nie? W tej książce on wcześniej, w tym drugim rozdziale, dokładnie opisuje te rzeczy, które się działy. Ten chrześcijański, to jest naprawdę antysemityzm, coś okropnego. Jest piętno na kościele naprawdę potężne po prostu tego antysemityzmu. I wiecie, kiedy po prostu oni doświadczają od chrześcijan tej miłości teraz, akceptacji, to wierzę, że to jest coś, co leczy tą ranę. I to jest coś, że w ten sposób my małymi krokami, ale pomagamy im odnaleźć ich tożsamość i odnaleźć, i pomóc im odnaleźć ich Mesjasza. Dlatego to ma wielkie znaczenie. I teraz powiem wam taką rzecz. Teraz Ishaj, który był u nas, wielu z was poznało go, ten Żyd mesjański, on teraz w czerwcu, pierwszy raz, bo on był już kilka razy w Polsce sam, pierwszy raz zabiera całą swoją rodzinę. Swoją żonę, dzieci i 3 siostry. Wszyscy oni mają korzenie stąd, spod Dubienki, Marcin, tak? Dobrze mówię. Słuchajcie, teraz wyobraźcie sobie. My byliśmy tam z nim. On będzie nocował w agroturystyce, jego rodzina, w budynku, tak, w domu prywatnym, gdzie mają agroturystykę, a 2 domy dalej jest dom jego dziadków. Po prostu stracili, zabrano im, tak? To jest nie do odzyskania. On nawet nic nie stara się, żeby, ale rozumiecie? To było ich dziedzictwo, ojcowizny ich. Nie ma nic z tego. I wiecie, ja mam taki pomysł, dlatego że on ma cały plan ułożony. Nie bardzo nawet może już być, znaczy nie może być po prostu w Świdniku, tak? Ale ma po prostu, ale myśmy, bo my z Marcinem go potem w niedzielę jeszcze byliśmy z nimi w Madragorze i on powiedział, że on właśnie z rodziną tam, że rodzinę tam na obiad chce zabrać. I ja mam taki pomysł, wiem, że Marcin już w to wchodzi, że my chcemy im ten obiad zasponsorować całej rodzinie. To jest coś małego, ale to jest, wiecie, on też te siostry swoje przywozi, które są niewierzące jeszcze. I on mówił o tym. On ma nadzieję, że one tu zostaną dotknięte. Przez relacje też z chrześcijanami tutaj. Wiecie, to co się stało, co Agnieszka powiadała w Lubartowie, bo nie wiem, pewnie nie wszyscy słyszeliście, kiedy on tu jeździł po różnych zborach. I w Lubartowie, to mi też Czesław mówił, który z nim jeździł, że mówi, była niesamowita Boża chwała. Czesław mówi, że chyba raz w życiu tak użył, czuł, a wiele lat był pastorem i usługującym. Wiele rzeczy różnych, ale mówi, czegoś takiego jeszcze nie czuł. Ale wiecie, tam była taka historia, że wiele lat temu Bóg powiedział do zboru w Lubartowie, żeby odkładali sobie pieniądze, żeby zbierali pieniądze i że pewnego dnia pojawi się u nich Żyd, który będzie miał korzenie polskie. I żeby oni mu wtedy wręczyli te pieniądze, które przez lata zbierali. Duch Święty im powiedział, żeby to zrobili. Którego dziadkowie zginęli w Sobiborze. Tak dokładnie mieli, tak? Powiedziane. W Holokauście. W Holokauście. I wiecie, a jego tata tylko dlatego się uratował, bo był w partyzance. I w 1946 roku, rok po wojnie, wyemigrował do Izraela. Więc po prostu oni, to jest tak, że różni byli Żydzi, wiecie, u nich i oni to mówili, nie? Ale, nie, ale właśnie oni nie mieli tej historii, tak, że właśnie ich dziadkowie gdzieś zginęli tutaj i tak dalej. I nawet tam coś, Agnieszka, tak, oni byli tacy, co mówili, dobra, ale dajcie nam te pieniądze, my nie mamy tych korzeni polskich, ale dajcie nam te pieniądze. A oni powiedzieli, nie, my będziemy czekać. I kiedy, wiecie, Iszaj się u nich pojawił, to pastor chyba, tak? On od razu tak jakby odebrał, to jest ten człowiek. To jest ten człowiek. I oni, kiedy mu wręczyli ten dar, to jest doświadczenie tych ludzi, że przyszła taka Boża obecność i Boża chwała. I wiecie, tam takie zdanie Derek Prince powiedział, tak, że jeśli Kościół tego długu nigdy nie załatwi, to może być tak, że nie wejdzie w pełnię błogosławieństwa, które Bóg przewidział. Zobaczcie, ile wieków ciemnoty w średniowieczu. To mogło być konsekwencją tego antysemityzmu. Więc teraz ja mówię, tak myślę, jeśli ktoś by chciał się do tego dorzucić, chcemy ich tak pobłogosławić jako rodzinę, która na polskiej ziemi straciła swoje dziedzictwo. Tak? To nie jest wiele, ale my za nią napiszemy, powiemy, że chcemy po prostu... Oni, nie wiem, czy my będziemy z nimi, czy nie, to już niech on zadecyduje. No ale to już mówię, ja mu zostawię tą decyzję, tak? Ja myślę, że on na pewno będzie chciał, bo on chce, żeby wasze siostry, jego siostry niewierzące miały kontakt po prostu z chrześcijanami, tak? Więc po prostu chcemy to zrobić. Jeśli ktoś się chce do tego dorzucić, to po prostu skontaktujcie się, tak? Z Marcinem, czy po prostu ze mną, nie? Ja myślę, że pomodlimy się, tak? W tym temacie.
Ja bym chciał coś troszeczkę jeszcze tak... dodać ze swojego serca, co widzę. Myślę, że to, co Piotrek powiedział odnośnie zakonu i tych spraw związanych z usprawiedliwieniem, z przekazaniami, z takimi rzeczami, to są słuszne, abyśmy rozumieli te sprawy mesjańskie bardzo dobrze. Ale myślę, że coś bym chciał powiedzieć jeszcze od siebie. To, co przeżywałem ostatnio i co po prostu Bóg kształtował we mnie. Przeczytam list do Rzymian, 11 rozdział. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan. Służby moją chlubnie wykonują. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze, wzbijaj się w pychę. Tu jest właściwie, powinno być, że wzbijasz się w pychę, to się strzesz. Tak to mniej więcej jest dokładnie. To nie powinno być tak, że wzbijaj się, tylko że wzbijasz się w pychę, więc się strzesz. Czyli to jest niesłuszne, wzbijaj się w pychę. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ te na dobrotliwość i surowość Bożą. Może na tym się zatrzymam, ponieważ właściwie chciałem się skupić na tych kilku pierwszych wersetach. Ja jestem też bardzo mocno przekonany o tym, że Biblia wyraźnie mówi i myślę, że tutaj zdecydowanie powinniśmy słuchać jednego z pierwszych mocnych, ważnych Żydów mesjańskich, to jest Paweł Apostoł. On jest dla nas wzorem do naśladowania. To jest Żyd mesjański. To jest bardzo ważne, jeżeli chcemy w ogóle wchodzić w te tematy. Natomiast troszkę bym może tak też podpowiedział, że jego perspektywa odnośnie świąt wtedy była też troszeczkę inna, dlatego że tam było jakby Kościół był głównie mesjański, więc wszyscy przestrzegali świąt, albo stanowcza większość. Więc dlatego po prostu jakby dla niego powiedzenie, że nie musicie tego przestrzegać, była troszkę z innej perspektywy. My zasadniczo w ogóle tego nie przestrzegamy. Dlatego te rzeczy dla nas są troszeczkę na innym, z innej perspektywy powiedziane. Ale teraz w ogóle, no w ogóle jaki byłby sens? Jeżeli mamy te rzeczy robić, może nie przestrzegać świąt, to jest złe powiedzenie. Interesować się świętami i brać w nich udział. Czy w ogóle one mają jakikolwiek sens w tej sytuacji, jeżeli Piotr powiedział tak? No więc, czy Paweł tak mówił w Galacjan, w Kolosan, w Rzymian, w Hebrajczyków również bardzo dużo, w Koryntian. Właściwie, jeżeli chodzi o nasze zbawienie, to nie jest w ogóle, nie chodzi nic o nasze zbawienie. Ale posłuchajmy jeszcze raz kilku tych wersetów, to może skupię się na nich i zakończę to również swoim przykładem. Jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. Jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś w ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. Ja wierzę, że Izrael niósł tłuszcz oliwny przez te wieki, aby go przekazać dalej. I wszystkie te rzeczy, które Izrael na sobie niósł, one to łącznie ze świętami, z różnymi tradycjami, one były tym cieniem rzeczy przyszłych. Powiem w ten sposób. Moje doświadczenie z na przykład z szabatem w domu było niesamowite momentami. I nigdy tego w ten sposób nie widziałem. Byłem zaskoczony, jak Duch Święty przychodzi, ale nigdy nie podchodziłem do tego w ten sposób, że to jest przykazanie, które ja mam przestrzegać według zakonu. Nie, zawsze podchodziłem do tego w ten sposób, że już w Chrystusie mam wszystko, zostałem całkowicie usprawiedliwiony i zbawiony. Całkowicie wszedłem w szabat, którym jest Chrystus, dlatego mogę dzisiaj sobie zrobić ten szabat. Dlatego zostałem wszczepiony w krew winny. Mam prawo do tego. Kiedyś tu staliśmy na szabacie razem z Kubą, był Sergiej jeszcze, byliśmy we trzech tylko. Modliliśmy się i przyszło do mnie też takie zrozumienie, tak jakby taka wizja takiego hasyda modlącego się w Jerozolimie przed ścianą płaczu. Wiecie, oni się tak kiwają, wiecie, space'ami i tak dalej. Ja tak jakbym stał koło niego i po prostu myślę, Boże, no ale co ty chcesz mi pokazać? O co chodzi? Ja normalnie miałem takie wrażenie, jakby to było tak, jakoś taki, on był mi bardzo bliski, jakby to było coś, co jest również we mnie, nie? Myślę, Boże, ale o co ci chodzi? Przecież ja nie jestem Żydem, nie mam żadnych korzeni, nie mam żadnej przeszłości takiej, nie? I Bóg do mnie powiedział, że to miejsce przed ścianą płaczu jest tak samo twoje, jak jego. Ja nie miałem nigdy takiego przekonania, że ja mogę wejść w te święta, jakby one były moje. Bo one nie są moje z krwi. Ale Bóg mi pokazał, ty możesz w nie wejść, ponieważ one są również twoje. I teraz słowo, które Paweł mówił, on mówił, aby nie dać się oskarżać Żydom, którzy wtedy po prostu podchodzili do spraw bardzo legalistycznie. O tym między innymi mówi komentarz do Nowego Testamentu. Natomiast wejście w Nowym Przymierzu w te święta. Tylko w Nowym Przymierzu. Tylko w Nowym Przymierzu. Tylko nie w Starym Przymierzu. My wchodzimy w nie w Nowym Przymierzu. Dlatego możemy radować się tym, dlatego że mamy w Nowym Przymierzu doświadczenie bardzo głębokie. I teraz myślę, że słowo, które kiedyś czytaliśmy również z pewnej książki o tym, że Bóg zamierza dokonać czterech pojednań. Jednym z tych pojednań to było pojednać Kościół z jego korzeniami żydowskimi. Wiecie, jest coś w tym, że Bóg nas w te rzeczy wprowadza. Jest coś w tym. Dla Żydów stałem się Żydem, dla pogan stałem się poganinem, tak? Jest coś w tym bardzo Bożego, bardzo bliskiego. Ja odczuwam bardzo silne pociągnięcie w tym kierunku i bardzo jestem uradowany tym, że Bóg nas w to wprowadził. Bardzo się cieszyłem szabatami w domu i nie robiliśmy ich na sposób legalistyczny, tylko na sposób odpocznienia w Chrystusie, który już mamy. I doświadczaliśmy Bożej obecności. I to było dla mnie zaskoczenie. Dlaczego Bóg do mnie przychodzi pierwszy raz? To były dziwne myśli w ogóle. Boże, dlaczego ty poruszasz się w trakcie tego erew szabatu, czyli wieczoru szabatowego? To było dla mnie zaskoczenie. Okazuje się, że Bóg jest, jemu jest to bliskie. To jest ta oliwa krzewu, w który zostaliśmy wszczepieni również. Jest w tym cień rzeczy przyszłych. Jest w tym poruszenie prorocze. I wiecie, myślę, gdyby Kościół pierwszych wieków, on wyrzucił zaczyn. Oni pozbyli się zaczynu z Kościoła. Esencji. Szklance jest esencja, torebka z esencją. Jak ją wyrzucisz, herbata się nie zaparzy. Kościół wyrzucił zaczyn i chciał później mieć efekty, które by chciał mieć. Nie może mieć tych efektów bez zaczynu. Musi być zaczyn, musi być torebka herbaty wrzucona do herbaty, aby ci się dobrze zaparzyła. Więc jest coś w Izraelu i w całym Starym i Nowym Przymierzu, które idzie w parze, co jest bardzo prorocze i co Kościół może na te rzeczy patrzeć i wziąć z nich bardzo dużo objawienia, nauki, proroczego spojrzenia na czasy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, proroczego spojrzenia na twoje życie. Ja tego osobiście bardzo doświadczam.
Paweł, wiecie, jeszcze taką ostatni werset, tak? I się pomodlimy. Taką krótką daje radę. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim. Jest niedopuszczalne, wiecie, że kościoły dzielą się przez takie głupoty. To jest, rozumiecie? Po prostu pośród nas mogą być ludzie, którzy mają w różnych sprawach swoje zdanie. I Paweł mówi, wy se pozostańcie przy swoim zdaniu. To znaczy, ja nie muszę przekonać was, żebyście wy przyjęli moje zdanie, a wy nie musicie mnie przekonywać, okej? Może, i on tutaj mówi na przykład właśnie odnośnie dni, tak? Mówi, ktoś może jeden dzień se wyróżnić, na przykład szabat, chcesz? Rób tak. Mówi drugi, każdy dzień będzie traktował identycznie. Mówi, rób tak. I mówi, każdy niech pozostanie przy swoim zdaniu. Jest w tym wolność. To nie powinno kompletnie dzielić nas i być jakimś warunkiem relacji między nami, nie? Absolutnie. Okej? Okay? Dobra. Dobrze, zaraz wieczerze zrobimy. Nie wiem jak wy, no ja bym chciał się pomodlić po prostu po tym słowie. I tak ja wam powiem, no tak kiedy w moim życiu się tak stało, że ja się zgodziłem z tym, tak? To już jakiś czas temu było, że ja zrozumiałem, że jest gdzieś ta wina po stronie Kościoła chrześcijańskiego. I ja zgodziłem się z tym. To jest tak, wiecie, że zawsze można szukać uniku, nie? Ale nie, no ale oni jacy byli, ale to nie my, albo tamto, tak? I to można. Ale kiedy się...
Ale jakby nie było, to wszyscy prawie tak mamy.
No nie? Mamy, no.
Każdy, ja byłem uczony jako rzymski katolik, chcąc, nie chcąc, a po prostu... Tak, dzisiaj się z tym oczywiście nie utożsamiam. Wielu z was też jeszcze dzisiaj jesteście katolikami rzymskimi, chociaż ze względu na to, że macie metrykę sztuk.
Dziękujemy po prostu.
To nie wiecie, ale taka...